Ci z Państwa, którzy słuchają Radia Wnet od jakiegoś czasu, od kilku lat na przykład, wiedzą, że lubimy wracać do źródeł i sięgać do źródeł. I teraz źródło, czyli Joanna Kopcińska, rzecznik prasowy rządu, pani minister, jest przy telefonie. Dzień dobry, pani minister.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Czy prawdę piszą te gazety, które mówią, że jeszcze przed Wielkanocą będzie rekonstrukcja rządu?
Panie redaktorze, to są doniesienia medialne. Ja mogę powiedzieć, że wybory do Parlamentu Europejskiego niewątpliwie będą determinujące, jeżeli chodzi o zmiany w rządzie. Przecież w naszej ekipie są ministrowie konstytucyjni, którzy stoją na czele resortów, ci, którzy sprawdzili się już w polityce krajowej i mam nadzieję, z woli wyborców znajdą się w Parlamencie Europejskim. Zatem zmiany w rządzie są niewątpliwie będą konieczne. Nie wykluczamy, że do rekonstrukcji dojdzie przed majowymi wyborami, ale wszystkich państwa chcę zapewnić, że resorty i nawet jeżeli takie decyzje podejmie premier Mateusz Morawiecki, bo to przecież on dobiera sobie najbliższych współpracowników, w tym tych, którzy stoją na czele ministerstw. Ministerstwa te będą kontynuowały politykę dotychczas prowadzoną. Mamy sprawdzonych polityków, którzy są w każdej chwili w stanie przejąć dowodzenie poszczególnymi resortami, ale w najbliższych dniach ja o takich propozycjach zmian nie słyszałam.
Czyli w najbliższym tygodniu takiej rekonstrukcji, małej albo dużej rekonstrukcji rządu nie będzie. Jak czytam w Rzeczpospolitej, nastąpi też pożegnanie z minister Teresą Czerwińską, to mamy się nie przejmować takimi informacjami i do takiej wymiany ministra finansów przed Wielkanocą nie dojdzie.
Panie redaktorze, ja chcę powiedzieć, że pani minister Teresa Czerwińska pracowała nad propozycjami Prawa i Sprawiedliwości, w tym nad propozycjami programowymi, w tym nad Nową Piątką, akceptowała w pełni wszystkie propozycje. Jesteśmy pani minister za to wdzięczni, bo minister finansów ma rolę bardzo trudną. To do niego przychodzą ministrowie innych resortów z prośbą o sfinansowanie takiego czy innego, takiej czy innej ważnej, oczywiście ważnego wydarzenia, inwestycji czy programu, a to minister finansów trzymać musi ten budżet państwa polskiego, finanse państwa polskiego w ryzach. Stąd niewątpliwie niełatwa rola pani minister Teresy Czerwińskiej, ale przez to pokazała też większą skuteczność, bo deficyt po 2018 roku był rekordowo niski. Ja przypomnę, że eksperci Platformy Obywatelskiej wieszczyli go na poziomie 10-krotnie wyższego deficytu niż był faktycznie miał być. Około 100 miliardów było około 10 miliardów złotych, co absolutnie potwierdza, że mamy bardzo dobrego i skutecznego ministra finansów. I to, że możemy realizować kolejne propozycje programowe Prawa i Sprawiedliwości, to również duża rola i zasługa pani minister finansów. A przypomnę, że o części z tych propozycji już nie mówimy i nie nazywamy ich jako propozycje, tylko wdrożone w życie oceniamy efekty działań. Myślę tu chociażby o pakietach wsparcia dla małych przedsiębiorcach, o małym ZUS-ie. Nie tak dawno razem z premierem Mateuszem Morawieckim objeżdżaliśmy 3 województwa, gdzie mogliśmy zobaczyć, jak w życiu sprawdzają się wcześniej zapowiedziane propozycje Prawa i Sprawiedliwości, a dziś już przełożone na odpowiednie działania zapisy. I muszę powiedzieć, że z wielką satysfakcją odnotowaliśmy fakt, iż na przykład pani fryzjerki z tak zwanego małego ZUS-u mogły zaoszczędzić sobie pieniądze i zainwestować, jak twierdziły fryzjerki czy kosmetyczki, w dodatkowy sprzęt, na którym świadczą usługi, zatem zarabiają. I o to tu chodziło, żeby wspierać tych małych i mikro i średnich przedsiębiorców, tak żeby państwo polskie otoczyło ich opieką.
I panie fryzjerki są zadowolone. To ja tylko
nie tylko. Wszyscy mali i średni przedsiębiorcy, którzy mają z tych możliwości ulg różnego rodzaju skorzystania. Taki był cel Prawa i Sprawiedliwości, bo my chcemy, żeby polska rodzina, Polacy żyli godnie, żeby dążymy do tego, żeby poziom życia Polaków był identyczny jak poziom życia rodzin w innych krajach Unii Europejskiej, ale chcemy też przede wszystkim promować naszych obywateli przez wsparcie właśnie tych małych, tych średnich i tych większych. Chcemy stwarzać równe szanse.
Pani minister, to jeszcze jeden tytuł z Gazety Wyborczej, Pisma Dość Zalewskiej. Taki tytuł by pani dała w gazecie dziś na pierwszej stronie?
Minister Zalewska, przypomnę, podjęła się przeprowadzenia trudnego zadania, czyli reformy w zakresie edukacji, oświaty. To trudne zadanie. Ci, którzy tak dzisiaj ochoczo krytykują, myślę tu chociażby o panu prezesie Związku Nauczycielstwa Polskiego, no proszę ocenić, panie redaktorze, słuchacze ocenią, jak wiarygodna jest postawa osoby, która najpierw jest przeciwko tworzeniu gimnazjów, potem jest przeciwko ich likwidacji. No na coś się trzeba zdecydować. Minister Zalewska przeprowadziła trudną reformę. Prawo i Sprawiedliwość, rząd Prawa i Sprawiedliwości od początku swoich objęcia rządów, swoich pierwszych działań zaczął inwestować więcej w oświatę. Podnieśliśmy pieniądze samorządom, które były przeznaczone na utrzymanie szkół. 46 miliardów złotych w latach 2016-2019 zwiększyliśmy te subwencje o 5,5 miliarda złotych. Podnosimy wynagrodzenia nauczycieli. Od 2017 roku przez najpierw waloryzację, teraz skutecznie miało być 3 razy po 5%, bo pierwsza podwyżka w kwietniu 2018, następnie w styczniu 2019 i miało być 5% kolejne przyspieszone we wrześniu tego roku. Jak słyszymy, trwa dialog w Radzie Dialogu Społecznego, rozmowy ze związkami.
I jakie są szanse na to, że porozumienie nastąpi dzisiaj i nie będzie strajku?
I propozycja właśnie, żeby we wrześniu nie 5, a 9% podwyżki, skrócenie ścieżki awansu zawodowego nauczycieli, zmniejszenie biurokracji, wyrównanie dodatków za wychowawstwo rzędu kilkuset złotych dla wszystkich, a nie tak jak do tej pory 50 w jednej gminie, 500 gdzie indziej. Jakie są szanse? Prawo i Sprawiedliwość, przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości, rządu, z wicepremier Beatą Szydło na czele, są gotowi na rozmowy, będą rozmawiali tak długo, aż wypracowany zostanie kompromis. Jesteśmy w każdej chwili do dyspozycji, potwierdziła to pani premier Beata Szydło. Wczoraj i w każdym poprzednim dniu, kiedy te rozmowy się toczyły, ale dla nas priorytetem jest dobro uczniów i stąd zapewniam wszystkich uczniów i rodziców, dołożymy możliwie dużo starań, żeby egzaminy odbyły się w zaplanowanych terminach.
Pani minister, czy dojdzie pani zdaniem do strajku, czy też będzie to porozumienie wynegocjowane? Solidarność jest bliska tego, żeby podpisać porozumienie. Tytuły w gazetach są raczej takie, szansa na porozumienie topnieją. To jest dziennik Gazeta Prawna. W Gazecie Wyborczej oczywiście też topnieją. Z kolei w Gazecie Polskiej codziennie strajku nauczycieli nie będzie. Ze znakiem zapytania, to będzie strajk, czy nie będzie, czy związki zawodowe przystaną na propozycje rządowe, czy też Związek Nauczycielstwa Polskiego powie nie. Jakie są przewidywania, pani minister?
To zależy od przedstawicieli związków. Jeżeli jest wola porozumienia, jeżeli pan Broniarz faktycznie walczy o wzrost wynagrodzeń nauczycieli, o ich godną płacę, to w mojej ocenie te warunki rząd spełnia, bo nikt nas nie, panie redaktorze, nie musiał namawiać do tego, żeby podnosić wynagrodzenia nauczycieli, nikt nas nie musiał przekonywać, że nauczyciele zarabiają za mało, bo my to wiemy. Dlatego już od 2017 roku roku od waloryzacji wynagrodzeń nauczycieli podjęliśmy się ich zmiany. I oczywiście chcemy, żeby te wynagrodzenia rosły dalej, gdyby w ostatnich latach tak skutecznie zabiegano o wzrost wynagrodzeń i w latach 2014-2015 na podwyżki dla nauczycieli nie przeznaczono by 0 zł. Dzisiaj rozmawialibyśmy o wzroście od innych poziomów tych wynagrodzeń. Niestety tak się nie stało. I teraz, jeżeli to nie jest protest z podtekstem politycznym, to w mojej ocenie do takiego porozumienia powinno dojść, bo Prawo i Sprawiedliwość te wynagrodzenia zwiększa, bo Prawo i Sprawiedliwość słucha nauczycieli i zmienia, skróca chociażby tą ścieżkę awansu, skraca tak, żeby nauczyciele mogli awansując przez kolejne stopnie więcej zarabiać i przez bezpośredni wzrost o te ponad 16%, teraz już 20% i według ostatnich propozycji 20% wzrastają wynagrodzenia nauczycieli. To są realne działania ze strony rządu Prawa i Sprawiedliwości, a nie puste obietnice i deklaracje. I jeżeli wszystkim nam chodzi o dobro uczniów, o dobro młodzieży i o godną pracę, płacę dla nauczycieli, to w mojej ocenie do takiego porozumienia powinno dojść. I na to powinien odpowiedzieć przede wszystkim pan Broniarz. Jak słyszymy, część związków, w tym Solidarność, jest gotowa przystać na propozycję rządu, co nie znaczy, że to ten dialog zamyka. Przecież my rozpoczęliśmy pewien proces i ten proces trwał będzie. W jakim terminie, jaki będzie harmonogram zmian wynagrodzeń, no to już właśnie od tego jest ten stół negocjacyjny, żeby pewną ścieżkę zaplanować, wynegocjować, ale do tego, żeby tak było, potrzeba woli dwóch stron, czyli przedstawicieli rządu, tutaj ta wola jest, i przedstawicieli związku.
Zobaczymy dzisiaj kolejna tura rozmów w Komisji Dialogu Społecznego. Jedna rzecz mnie zdziwiła. Szef parlamentu, szef PSL-u zaproponował, żeby do konstytucji wpisać Unię Europejską, do polskiej konstytucji, że jesteśmy członkiem Unii Europejskiej, i rzecznik prasowa Prawa i Sprawiedliwości powiedziała, że to jest pomysł, którego PiS nie odrzuca. To jest prawda? Czy w PiS-ie jest taka myśl o tym, żeby do konstytucji wpisać tą przynależność do Unii Europejskiej?
Uważamy, że można na ten temat, panie redaktorze, dyskutować. My jesteśmy za tym, żeby silną pozycję Polski w Unii podkreślać. Nie zamykamy dyskusji. Można również przy tej okazji zmian w konstytucji, ewentualnych zmian w konstytucji rozmawiać, czy nie należałoby tu wzmocnić pozycji rodziny, czy nie należałoby również, być może takie zdania się pojawiają, zaznaczyć, aby podkreślić niezależność Polski i pewne działania instytucji unijnych na to, co się dzieje w krajach członkowskich w Polsce. To jest temat do dyskusji. My jesteśmy absolutnie otwarci na dialog, nie tylko w kwestii wzrostu wynagrodzeń, czy takich zmian, o których mówi PSL. Jesteśmy ludźmi dialogu. Zawsze wtedy, kiedy pojawiają się propozycje, siadamy i rozmawiamy. Na dzisiaj nie ma takiej decyzji, ale jest pole do dyskusji.
A jak pani kampania wyborcza?
Panie redaktorze, listy wstępne, propozycje są, listy zostały ogłoszone, nie ma jeszcze zarejestrowanych, zatem kampania nie ruszyła, natomiast chcę tylko powiedzieć jedno. Ta drużyna, która została wytypowana do tego, aby powalczyć o miejsca w Parlamencie Europejskim, wie, po co tam idzie. Wie, że my mamy budować silną Polskę, silną Unię, czyli wszystkie działania, które mają spowodować, żeby to, co jest celem rządu polskiego, ta jakość życia Polaków była identyczna w Polsce, jak i w Unii Europejskiej, w innych państwach, żeby nasi przedsiębiorcy mieli równy dostęp na rynki zachodnie, żeby nie było protekcjonizmu, żeby ci nasi ambitni przedsiębiorcy, rolnicy, producenci sadownicy z najsmaczniejszą przecież na świecie żywnością byli na równych prawach jak ich odpowiednicy w krajach członkowskich Unii Europejskiej. Chcemy również dbać o jakość produktów. Mieliśmy wczoraj przykład i dzisiaj kontynuacja walki o polskiego przewoźnika. Nasi koledzy, którzy teraz reprezentują Polskę w Europarlamencie, koledzy z Prawa i Sprawiedliwości, pokazują, że nawet będąc w mniejszości można być skutecznym. Tylko trzeba wiedzieć, czego się chce. A my wiemy, my chcemy pracować dla Polski.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Joanna Kopcińska, minister, rzecznik prasowy rządu, była gościem Poranka Wnet. Poranek. Wszystkiego dobrego, pani minister.
Dziękuję, miłego dnia.
Jest godzina 7:28. To w takim razie teraz posłuchamy Marka Grechuty.